Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszam. We wtorek zakończyła się dwudniowa wizyta premiera Mateusza Morawieckiego w Libanie. W trakcie rozmów z premierem i prezydentem tego kraju szef polskiego rządu zadeklarował, że nasz kraj przeznaczy dodatkowe środki w wysokości 10 milionów dolarów na pomoc syryjskim uchodźcom. Dzięki polskiej pomocy w Libanie będzie możliwe stworzenie osiedla, na którym znajdzie się 10 tysięcy miejsc mieszkalnych. W tym roku planowana jest budowa 200 domów dla około 1000 uchodźców. Premier Mateusz Morawiecki w specjalnym wystąpieniu przekazanym przez KPRM wskazał, że pomoc uchodźcom w miejscach ich pochodzenia jest najbardziej efektywna, również z punktu widzenia interesu państwa polskiego.
Świadczymy tę pomoc poprzez nasze wsparcie techniczne, wsparcie logistyczne, ale również chcemy tutaj być zaangażowani w budowę domów. Polskie firmy, mam nadzieję, że będą zaangażowane w budowę domów po to, żeby uchodźcy zostali na miejscu w Libanie czy w Syrii. W rozmowach z naszymi partnerami europejskimi podkreślamy to, że jako suwerenne państwo mamy prawo do decydowania o naszej polityce imigracyjnej, kogo przyjmować, kogo nie przyjmować. Jednocześnie też jestem przekonany, że my w sposób bardzo konkretny pokazujemy, na czym polega solidarność.
W poniedziałek polski premier rozmawiał ze swoim libańskim odpowiednikiem. Jak sam powiedział, oprócz wsparcia humanitarnego dla uchodźców z Syrii, rozmowa dotyczyła też spraw biznesowych, w tym odkrytych niedawno na wybrzeżu libańskim złóż gazu. Szef rządu nie wykluczył, że Polska wraz z Libanem będą partnerami przy wydobyciu tych złóż w dostawach gazu do Polski. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z pierwszą damą wzięli udział w uroczystości z okazji Światowego Dnia Chorego organizowanej w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Obchodom towarzyszyło hasło Innowacyjne technologie i partnerstwo w służbie pacjentom. Na wydarzenie przybył też minister zdrowia Łukasz Szumowski. Podczas spotkania z personelem łódzkiego ośrodka prezydent podkreślił, że jest to placówka należąca do absolutnej polskiej czołówki. Zaznaczył też, że Światowy Dzień Chorego jest najlepszą okazją do podziękowania tym, którzy na co dzień pochylają się nad cierpiącymi i chorymi.
Żeby państwu, profesorom, doktorom, całemu personelowi medycznemu tego, tak jak powiedziałem, wspaniałego szpitala, ale także i gościom, którzy przyjechali z różnych stron Polski, a widzę takich tutaj na sali, bardzo serdecznie podziękować. Podziękować państwu za tą wielką służbę bliźniemu, którą na co dzień swoją pracą realizujecie, bardzo często pracą w trudnych warunkach, bardzo często też pracą nad siły, bo wiem jak to jest, wiem jakie są dzisiaj bolączki polskiego systemu ochrony zdrowia, wiem, że mamy niedosyt w bardzo wielu zawodach medycznych. Przede wszystkim mamy w Polsce niedosyt lekarzy, bo niestety bardzo wielu państwa kolegów, koleżanek wyjechało za granicę. Dziękuję, że państwo jesteście z nami.
Prezydent Andrzej Duda zapewnił o wsparciu dla programów, które są i będą realizowane dla poprawy kondycji funkcjonowania polskiej służby zdrowia. W trakcie uroczystości w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki odbyło się też otwarcie Globalnego Centrum Kompetencyjnego Philips, które będzie się zajmować procesem przygotowania i dostarczenia specjalistycznego sprzętu medycznego. To trzeci tego typu ośrodek na świecie. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przedstawiło program zagranicznych obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Projekty realizowane w jego ramach będą prezentowały przede wszystkim dorobek polskiej kultury. Przewidziano wykonanie 7 ścieżek tematycznych, m.in. Polonia i Polacy za granicą. Za realizację programu odpowiedzialny jest Instytut Adama Mickiewicza. Łączna kwota przeznaczona na program wydarzeń zagranicznych to 45 milionów złotych. Szczególny nacisk postawiliśmy na kraje Europy Środkowo-Wschodniej, powiedział wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Selin.
Jeśli chodzi o ten zagraniczny program obchodów, to zmierza przede wszystkim do tego, żeby zadbać o dobre imię Polski, żeby wzmocnić nasz wizerunek poprzez prezentację wspaniałej polskiej kultury, żeby pogłębić przekonanie, że Polska jest krajem o wspaniałych tradycjach, krajem, który ma bogatą, ale też nowoczesną kulturę. Przecież okres dwudziestolecia międzywojennego to jest niebywały rozkwit różnego rodzaju dzieł artystycznych i literackich, i plastycznych o charakterze awangardowym.
Program rządowy Niepodległa został przyjęty na lata 2017-2021 z możliwością jego przedłużenia. Składa się z trzech filarów – lokalnego, centralnego i zagranicznego. Program zagraniczny jest największym przedsięwzięciem promującym polską kulturę po 1989 roku. W ciągu najbliższych 4 lat w przeszło 20 krajach zrealizowanych zostanie ponad 400 projektów. Spółki Skarbu Państwa notują rekordowe wyniki. Można to stwierdzić na podstawie wstępnych danych za 2017 rok, poinformował wtorkowy nasz dziennik. Już w pierwszym półroczu ubiegłego roku 15 największych spółek państwowych notowanych na giełdzie papierów wartościowych osiągnęło zyski na poziomie około 15 miliardów złotych. To 2 razy więcej niż w okresie styczeń-czerwiec 2016 roku. Bardzo dobre rezultaty osiągają też podmioty nieobecne na warszawskim parkiecie. Pokazaliśmy, że spółki Skarbu Państwa mogą przynosić zyski, mówi Maciej Małecki, minister w kancelarii premiera, który odpowiada za nadzór nad spółkami Skarbu Państwa.
Kolejny rok rekordowych wyników spółek Skarbu Państwa rozbija w pył narrację opozycji o tym, że w Polsce jakoby miało dziać się źle. Pokazujemy, że spółki Skarbu Państwa dobrze zarządzane przez menadżerów, od których właściciel wymaga ciężkiej i uczciwej pracy, mogą przynosić dochód. Przez wiele lat wmawiano Polakom, że to co państwowe, to co publiczne musi przynosić straty. Nasi poprzednicy nie skupiali się na dobrym zarządzaniu spółkami Skarbu Państwa. Nasi poprzednicy myśleli o tym, co by tu jeszcze sprzedać, co by tu jeszcze upłynnić. My zdecydowanie zmieniliśmy podejście do majątku narodowego.
Duży wpływ na bilanse finansowe ma między innymi racjonalizacja wydatków. Chodzi zwłaszcza o oszczędności polegające na rezygnacji z zakupu różnych usług od podmiotów zewnętrznych. Minister Maciej Małecki wskazuje, że ten proceder powodował w poprzednich latach miliardowe koszty po stronie spółek Skarbu Państwa. Wraca sprawa nienależnych rekompensat dla Autostrady Wielkopolskiej. Umorzone w 2008 roku śledztwo prokurator generalny Zbigniew Ziobro zlecił podjąć na nowo. Chodzi o 170 milionów złotych wypłaconych spółce należącej do Jana Kulczyka w latach 2004-2007. Rekompensaty miały wyrównywać utratę dochodów po zwolnieniu z opłat autostradowych ciężarówek o masie przekraczającej 3,5 tony. Spółka miała zawyżać kwoty. Sprawa nienależnych rekompensat dla Autostrady Wielkopolskiej jest jednym z 3 wątków, którymi zajmie się prokuratura. Pod lupę trafi także budowa i eksploatacja autostrady A2. O szczegółach mówi Ewa Bialik, rzecznik prokuratury generalnej.
To skutek jest analiz materiałów, które dotyczą budowy i eksploatacji tej autostrady, a która została dokonana w Departamencie do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej. W wyniku analizy tych materiałów uznano za konieczne wszczęcia śledztwa i przeprowadzenia w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych, którzy byli odpowiedzialni za zawarcie umowy na budowę i eksploatację pierwszego i drugiego odcinka autostrady A2 między ministrem infrastruktury a spółką Autostrada Wielkopolska. Ustalenie w kolejnych aneksach umów do umowy koncesyjnej dowolnej możliwości kształtowania wysokości opłat za przejazd pierwszy odcinkiem autostrady z Nowego Tomyśla do Konina.
Kontrowersyjne umowy z firmą założoną przez Jana Kulczyka zawarł rząd PO-PSL. Śledczy sprawdzą, w jakich okolicznościach doszło do przyznania spółce Autostrada Wielkopolska koncesji na 40 lat. Autostrada A2 jest jedną z najdroższych w Europie. Każdy kilometr z Nowego Tomyśla do Konina kosztuje aż 40 groszy. Spółka tłumaczy, że taryfy wiążą się z koniecznością spłaty kredytów zaciągniętych na budowę drogi. Zmniejszenie spożycia alkoholu, skali upijania się i akceptacji do takiego działania oraz podniesienie wieku inicjacji alkoholowej. To główne cele zapowiedzianego we wtorek Narodowego Programu Trzeźwości. Chodzi o upowszechnienie wiedzy o szkodliwości alkoholu i zachęcenie do rozsądnego spożywania lub rezygnacji z jego picia. Ogłoszony w tygodniu modlitw o trzeźwość narodu Narodowy Program Trzeźwości będzie drogowskazem dla wszystkich Polaków, jak ratować ojczyznę przed zniewoleniami, podkreślają członkowie zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości. Jego przewodniczący ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski akcentuje, że bez trzeźwości nie ma prawdziwej wolności.
Chcemy zaprosić rodaków do wspólnej pracy na rzecz osiągnięcia trwałej trzeźwości jako rękojmi osiągnięcia wszystkich innych ambitnych celów społeczno-gospodarczych. Brakuje w społeczeństwie, a zwłaszcza w jego elitach, pełnej wiedzy o sytuacji, o skutkach pijaństwa i drodze do przezwyciężania tego strasznego zjawiska. Czy Polacy zatęsknią za pełną trzeźwością? Już kultywuje ją bardzo wielu z nas. Milcząca większość Polaków to ludzie umiaru lub abstynenci. Potrzeba, aby stało się to jawne i aby taki styl życia proponowała w sposób czytelny i stały polska kultura.
Narodowy Program Trzeźwości zostanie zaprezentowany w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie w najbliższy piątek. Z kolei w przyszłym tygodniu w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbędzie się dwudniowe sympozjum poświęcone problemowi alkoholizmu w Polsce pod hasłem Wolni w Chrystusie. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.